Szkoła modlitwy. Czym jest modlitwa? Część druga.
Naszym gościem jest ksiądz Grzegorz Mączka. Rozmawiamy o modlitwie. To, co teraz przytoczę, ja znalazłam u księdza profesora Naumowicza w Nowej Filokalii. On mówi o tym, że po pierwsze, tak, intelekt i nasz umysł są potrzebne, są ważne w trakcie modlitwy, aby mieć świadomość, zachować świadomość treści tej modlitwy i aby wiedzieć, zachować świadomość też tego, do kogo się modlimy, z kim rozmawiamy. Ale nie powinniśmy się zatrzymywać tylko właśnie na tej zewnętrznej formie, na słowach, na opisie jakiejś rzeczywistości, tylko właśnie modlitwa powinna gdzieś sięgać głębiej. Modlitwa powinna być tą modlitwą serca. Oczywiście on tutaj ma głównie na myśli tę modlitwę serca, modlitwę Jezusową, ale w ogóle każda modlitwa powinna się właśnie tym charakteryzować. I od razu przeczytam tą definicję serca, którą możemy jakoś tam tak sobie intuicyjnie rozumiemy w ten sposób. Serce, nie tylko fizyczny organ, ale duchowe centrum ludzkiej istoty obejmujące cały jej umysł, wyobraźnię i uczucia. To wewnętrzne sanktuarium, w którym człowiek poznaje Boga, kocha Go, jednoczy się z Nim. Tak czasem mówimy, nie, że mam tą sprawę w swoim sercu. I to okazuje się, że to wcale nie jest takie, to nie jest jakieś rzucanie słów na wiatr. Do czego dążę? Do tego, że to spotkanie z Bogiem, modlitwa, jest po prostu takim spotkaniem, wyznaniem miłości, spotkaniem, no tak jak już mówiłeś, z kimś, kogo się kocha. To nie jest jakieś tylko wypełnienie obowiązków swoich, tylko też to jest taki element naszego życia, do którego powinniśmy tęsknić.
Tak, zdecydowanie tak. Zresztą na tym polega ta pierwsza szkoła modlitwy, którą mam nadzieję, że otrzymujemy w domu. A jeśli jej nie otrzymujemy w domu, to mimo wszystko mamy szansę rozpoznać modlitwę właśnie nie jako obowiązek, bo muszę, bo mam przykazania, bo jest jakieś prawo, tylko doświadczam, przekonuję się, że ten, kogo kocham, moja mama, mój tato, modli się, to znaczy jest z kimś, kogo on też kocha. Oczywiście to może budzić na początku pewną zazdrość i wytrąca się rodzicom ten czas modlitwy, bo samemu chce się w tym czasie być z bliskimi, z tymi, których się kocha, ale z drugiej strony mądry rodzic będzie uczył tego czasu swoje dziecko. Będzie przede wszystkim pokazywał, że chce, że właśnie, że tęskni, że ta tęsknota jest bardzo potrzebna. Ojcowie pustyni mówią o tym przecież bardzo mocno. Tak, serce, czyli to wszystko, co się w nas dzieje, ta przestrzeń, to miejsce, z tym było utożsamiane serce, o czym przed chwilą też przeczytałaś w książce księdza profesora o filokalii, o tej nowej, tak, nowej przyjaźni, bo to jest miłość przyjaźni z Bogiem, przyjaźni tego, co większe, tego, który jest większy. Tego, który faktycznie jest wszystkim i chce być wszystkim dla człowieka. On ma tę zazdrosną miłość do nas. On za nami tęskni. Ja mogę zobaczyć tęsknotę Boga i mogę na tę tęsknotę odpowiedzieć swoją tęsknotą, odpowiedzieć swoim pragnieniem. Uczę się tego. Nawet jeśli początkowo to będzie motywacja modlitwy polegająca właśnie na tym, bo muszę, bo powinienem, bo trzeba, bo taki obowiązek, bo rano i wieczorem, bo pacierz i tak dalej, i tak dalej. Tak, oczywiście od tego mogę zacząć, ale na tym się nie zatrzymam. To nie jest koniec. To dopiero otwiera mi drogę. Kiedy myślałem w ogóle o tej naszej dzisiejszej rozmowie, przyszło mi na myśl zdanie, które, właściwie zwrot pewien przyszedł mi na myśl, który wypowiedział Bóg do Abrama. Lech Lecha, wyjdź, wyjdź, zaryzykuj, nie bój się, wyjdź, bo chcę się z tobą spotkać, bo chcę spotkania z tobą, bo chcę cię poprowadzić. Modlitwa to jest nieprawdopodobna przygoda, ciągle nowa, ciągle świeża. Nie da się jej włożyć też w pewne ramy. Ona nie może być, ona nie będzie schematem. Tam, gdzie jest miłość, nie będzie schematu. Oczywiście będą pewne praktyki, będą jakieś przyzwyczajenia, ale wiemy dobrze, że miłość jest czymś więcej, jest o wiele głębiej. Dlatego ojcowie pustyni mówią nie tylko o sercu, nie tylko o tym miejscu, gdzie jest ten cały tygiel naszych emocji, uczuć, pragnień, ale mówią o pójściu w głąb, o duszy, mówią też o duchu. O tym sanktuarium, wewnętrznym sanktuarium człowieka, w którym Bóg jest i od czasu do czasu, tylko od czasu do czasu otwiera drzwi, zapewniając nas o swojej obecności, przypominając o tym, że, no właśnie, to co napisze potem święty Augustyn, byłeś bliżej mnie niż ja sam siebie. Nie wiedziałem o tym, ale pokazałeś mi, że jesteś we mnie, że jesteś tak blisko, że jesteś Bogiem bliskim. Modlitwa jest relacją, jest budowaniem relacji. To Mojżesz, to Abraham, to wszyscy ludzie Boga, których widzimy w Biblii, to przede wszystkim Jezus. Ta nieprawdopodobna miłość i modlitwa, której uczy Jezus, czyli spotkanie, które zmienia, które przemienia, które sprawia, że człowiek jest rozogniony. No można by mówić bardzo dużo.
Katechizm też ładnie to zapisuje, że modlitwa to jest spotkanie dwóch pragnień. Pragnienia Boga i pragnienia człowieka.
Tak. To daj mi pić, daj mi pić do kobiety, z którą przecież nie powinien rozmawiać. Żyd, Samarytanka, to nie miało prawa wyjść, to się nie mogło udać. A wiemy, że właśnie tam, wtedy, po raz pierwszy w Ewangelii Jana słyszymy wyznanie: ja jestem Mesjaszem.
Pozwól, że zajrzymy do Biblii.
O tak.
Dlatego, że chciałabym przytoczyć takie słowa Księga Wyjścia. Tak jest. To znaczy, nie chcę uogólniać, nie? Bo też nie znam się. Ale Mojżesz często takie modlitwy zanosił do Boga na zasadzie: no, udowodnij, że jesteś, i udowodnij, że jesteś naszym Bogiem. I to jest właśnie taki fragment modlitwy Mojżesza. Mojżesz odezwał się do Pana: jeżeli zatem obdarzony jestem Twoją łaskawością, pokaż mi się. Niech Cię wyraźnie zobaczę. Tak bym rzeczywiście doświadczył Twojej łaskawości i abym się przekonał, że ten wielki naród jest Twoim ludem. Odpowiedział mu: czy ja miałbym iść przed Tobą i Ci pomagać? Odpowiedział mu: jeśli ty sam nie pójdziesz, nie zmuszaj mnie do odejścia stąd. Czyż nie dopiero przez to, że pójdziesz z nami, będę mógł naprawdę się przekonać, że obdarzony jestem Twoją łaskawością, ja i Twój lud? Dzięki temu osiągniemy chwalebny rozgłos. Ja i Twój lud u wszystkich narodów, jakie istnieją na ziemi. Na to Pan rzekł do Mojżesza: i tę prośbę wypowiedzianą przez Ciebie spełnię. Masz bowiem moją łaskawość i uznaję Cię bardziej niż wszystkich innych. To jeszcze jest dalszy ciąg, bardzo interesujący również.
Tak. Aż czekałem na ciąg dalszy.
A, no przepraszam. Nie, chyba nie. Chyba nie mamy czasu. Myślę sobie w kontekście właśnie tych słów, że bardzo często, nawet kiedy wydaje nam się, że modlimy się, żeby spełniła się wola Boża i że tak, zgadzamy się z tą wolą Bożą, to tak naprawdę mamy zakodowane gdzieś te swoje prośby, może jakieś życzenia, pod których bardzo chcielibyśmy, żeby Pan Bóg się po prostu podpisał, nie? Przedstawił pieczątkę i ja się teraz pomodlę o to, o to, o to. I to spełni moją wolę, nie? Moją. A z drugiej strony, jeszcze dalej idąc, możemy też traktować tę naszą modlitwę jako taką kartę przetargową. Ja teraz odmówię, nie wiem, nowennę pompejańską, albo tam nowennę miesięcy do świętego Józefa, no to ty spełnij to, co ja chcę. Jak już tak się namodlę dużo, to ty na pewno zrobisz to, czego ja chcę.
Bądź wola moja, jako w niebie, tak i na ziemi, nie? Niebezpieczne, a z drugiej strony takie nasze, takie ludzkie. Przed tą modlitwą Mojżesza, przed tym wołaniem Mojżesza pojawiło się przecież też wołanie patriarchy Jakuba, kiedy uciekał przed gniewem brata, kiedy uciekał przed konsekwencjami tych swoich oszustw i też powiedział do Boga, owszem, najpierw usłyszał od Boga, poprowadzę cię, ale zaczął się modlić, czy zaczął rozmawiać z Bogiem właśnie w taki sposób. To jeśli ty to wszystko spełnisz, to ty będziesz moim Bogiem, ale jeśli nie, gdzieś w domyśle, no właśnie, czy to o to chodzi?
Uwierzę w ciebie, jak to spełnisz,
tak,
to,
tak,
co ja.
Dokładnie w taki sposób. Na tym miłość nie polega, chyba. Natomiast wiem też, że i przekonuję się o tym, że kiedy się kocha, kiedy człowiek odkrywa siebie też w miłości i widzi coraz większe zaangażowanie, to stać go na większą śmiałość. W relacji, w byciu z kimś. I nawet nie chodzi o jakieś egoistyczne domaganie się tego, że teraz musi wyjść na moje, że moje na wierzchu i to, co się dzieje w moim sercu, jest najważniejsze, bo przecież z tą drugą osobą, z Bogiem też, dyskutuję o swoich pragnieniach. Poza tym wierzymy głęboko, że wiele dobrych pragnień to natchnienia Boże. On się rzeczywiście chce podpisać pod naszymi pragnieniami, pod naszymi marzeniami, bo On je nam w serce włożył. Natomiast istotne jest to, żeby zawsze dać sobie wolność. Tak jak On nam daje wolność, tak samo my możemy dać Bogu wolność. Owszem, prosimy o to, co dla nas potrzebne, o to, co widzimy jako bardzo sensowne i właściwe w naszej przyszłości, ale jednocześnie mówimy, jeśli ty widzisz to inaczej, to właśnie, to przekonaj mnie do swojego punktu widzenia. Bardzo często tak się modlę. Przekonaj mnie, że masz rację. Ja wiem, że on ma rację. To jest jasne. Wiele razy stawałem przed nim, no akurat kiedy byłem jeszcze na Rogatce, to było prostsze. Wystarczyło wejść na piętro, otworzyć tabernakulum, położyć na ołtarzu Jezusa i wtedy często prowadziliśmy, znaczy ja prowadziłem z nim bardzo trudne rozmowy. Niekiedy były to bardzo mocne słowa. Z drugiej strony w tych słowach bardzo żarliwych i dlatego się ich nie wstydziłem wypowiadać przed Bogiem, nawet półgłosem. Wiedziałem, że chodzi właśnie o to. Chodziło mi o to. Nawet jeśli wołałem do Niego, przekonaj mnie, że Ty masz rację, że powinno być po Twojemu, to wiedziałem, że to będzie właściwe poznawanie miłości, poznawanie Jego miłości, bo chodziło mi o to, żeby nauczyć się kochać. To, o czym powiedziałem na samym początku. Modlitwa jest mi potrzebna, żebym się uczył kochać.
Kontynuując to, co ty powiedziałeś teraz, czasem jest tak, że nie mamy już siły, nie? Nie mamy siły na modlitwę nawet, bo przychodzą takie trudności, różne. Cierpienie, choroby, wypadki, ale też różne psychiczne, jakieś trudności w rodzinach i naprawdę już nie mamy siły się modlić. Nie wiemy, jak to zrobić w ogóle, bo też brakuje może nam wiary w skuteczność już tej modlitwy. Czego się wtedy chwycić? Wiem, że też masz takie doświadczenie choroby, takich no, dramatycznych sytuacji bardzo. Co wtedy robisz?
Kilka razy, o czym wiecie też, drodzy słuchacze, bo mówiłem o tym nieraz i czasami to też wychodzi w różnych innych audycjach, czy w komentarzach do słowa, czy właśnie w jakichś naszych rozmowach, które już były emitowane na antenie, że czasem Pan Bóg prowadzi mnie do takiego momentu, w którym, no, w którym staję naprzeciwko i jestem tego pewien, doświadczam tego, staję naprzeciwko i zadaję mi bardzo proste pytanie. Chcesz po swojemu, czy mi to dasz? Wypuścisz to, czy nie? I wtedy rzeczywiście, to są momenty, to są chwile, w których wiem, że muszę, że chcę to wypuścić. Chcę mu powiedzieć, że tak, że mogę wejść w śmierć, jakąkolwiek śmierć, bo nie chodzi tylko o śmierć fizyczną. Chcę to zrobić, bo, wracam do początku, bo wiem, że się nie zawiodę w miłości. Natomiast kiedy przychodzi codzienność, kiedy potem przychodzi konfrontacja, albo to Boże, sprawdzam, bez nawet większych kłopotów, bez nieprawdopodobnego cierpienia, bez stawania na granicy, tylko taka zwyczajność, codzienność, w której się łapię, że wcale nie jest mi łatwo się zatrzymać, nie jest proste znaleźć czas. Owszem, Bogu dziękuję za to, że codziennie mogę komentować słowo, że siadam codziennie przed Biblią, że mam ten czas spotkania, ale zdaję też sobie sprawę doskonale z tego, że to jest walka, że to jest też walka we mnie, to jest walka mojej pychy, mojego egoizmu, tego wszystkiego, co moje. I wtedy próbuję być wiernym. Po prostu próbuję być wiernym. Nie powiem, że jestem wierny, ale podejmuję próbę bycia wiernym. Chociaż chwili zatrzymania po to, żeby zapytać, jak ty to widzisz? Nawet jeśli jestem zły, nawet jeśli mam swoje patrzenie, nawet jeśli wydaje mi się, że ta moja droga jest najlepsza i mój ogląd sytuacji jest najbardziej właściwy. Mimo wszystko zatrzymuję się po to, żeby zapytać, jak ty to widzisz. Może niektórzy powiedzą, że to jest jakaś droga do pokory. Mam nadzieję, że jestem gdzieś na początku tej drogi, że w ogóle jestem na początku tej drogi. I jestem przekonany, że da się to zrobić. Bez względu na trudności można się zatrzymać. Można rzucić tym pytaniem, nawet jeśli nie oczekuję odpowiedzi. Nawet jeśli momentalnie odwrócę się napięcie i odejdę swoją drogą. Wiem, że bardzo potrzebne jest to pytanie, bo Bóg bardzo poważnie traktuje nasze słowa. Bóg zbawia nas też przez słowo i stwarza nas przez słowo. Dlatego bardzo poważnie traktuje nasze słowa i On te nasze słowa wychwyci. On się będzie trzymał tych słów. On je zatrzyma. On zatrzyma każde z twoich słów w swoim sercu i to jest bardzo ważne. To jest czasami nasze być albo nie być. Po latach.
Ksiądz Grzegorz Mączka, dziękuję bardzo za rozmowę. Bóg zapłać.
Ja bardzo dziękuję.
Proszę o błogosławieństwo jeszcze na koniec.
Niech łaskawość Boga i Jego miłosierdzie ogarną i ciebie i was wszystkich, drodzy nasi słuchacze, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.